Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Oczywiście z katechizmu Kościoła katolickiego. Jesteśmy przy ósmym przykazaniu. Ósme przykazanie brzmi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. A w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia czytamy: nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Święty Mateusz pisze: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Mówiliśmy już, proszę Państwa, o tym, że należy w prawdzie żyć, dać świadectwo prawdzie. Mówiliśmy o wykroczeniach przeciw prawdzie i tutaj były fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. Mówiliśmy o poszanowaniu dobrego imienia. Właśnie te grzechy przeciwko dobremu imieniu to pochopny sąd, obmowa, oszczerstwo. Tak, to obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć bliźniego. Również te należy potępić wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwo lub służalczość zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania. Mówiliśmy o chełpliwości, kłamstwie, o ciężkości kłamstwa i o tym, że należy wszystkie te winy naprawić później. To jest niesamowicie trudne, naprawić winy przez kłamstwo, przez oszczerstwo, przez obmowę. Porównywałem to do rozsypania puchu, na przykład z pierzyny czy z poduszki na wietrze. Pozbierajmy teraz ten puch, nie da rady. To tak samo to słowa wypowiedziane. Wypowiedziane słowa kłamliwe czy oszczercze, słowa krzywdzące. A naprawić trzeba. Pokuta polega na tym, że idziemy do spowiedzi, ale przed spowiedzią jest rachunek sumienia, żal za grzech, mocne postanowienie poprawy, a po spowiedzi jeszcze zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, a więc naprawa tego wszystkiego, co się stało. złodziejstwo, oddaj wtedy, zrobiłeś krzywdę, oddaj. No, proszę Państwa, z tym zadośćuczynieniem to nie jest takie zawsze proste. Tak, a jeżeli chcemy, żeby Pan Bóg nam odpuścił, to trzeba naprawić to wszystko. O poszanowaniu prawdy. Prawo do ujawniania prawdy nie jest absolutne. Każdy powinien dostosowywać swoje życie do ewangelicznej zasady miłości braterskiej. W konkretnych sytuacjach wymaga ona rozstrzygnięcia, czy należy ujawniać prawdę temu, kto jej żąda, czy nie. Czym należy ujawniać, kto jej żąda, czy nie? Miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować odpowiedzią na każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie życia prywatnego, dobro wspólne są wystarczającymi powodami do przemilczenia tego, co nie powinno być znane, lub do roztropności w mówieniu. Obowiązek unikania zgorszenia nakazuje często ścisłe milczenie. Nigdy jest zobowiązany do ujawniania prawdy temu, kto nie ma prawa jej znać. I tutaj jest tajemnica sakramentu pojednania. Tu właśnie ta tajemnica sakramentu pojednania, czyli tajemnica spowiedzi, jest święta i nie może być zdradzona pod żadnym pretekstem. W kodeksie prawa kanonicznego tak czytamy. Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna, dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta. Nie tylko słowami, ale nawet mimiką czy jakimś zachowaniem nie wolno zdradzić, to pod największymi karami kościelnymi. Jeszcze co do tajemnic, bo to jest to właśnie poszanowanie prawdy. Tajemnice zawodowe, do których są zobowiązani na przykład politycy, wojskowi, lekarze, prawnicy lub zwierzenia przekazane w tajemnicy, powinny być zachowane. Wyjątkiem są szczególne przypadki, gdy zachowanie tajemnicy mogłoby przynieść temu, komu ją powierzono lub osobie trzeciej bardzo poważne szkody, których można by uniknąć jedynie przez ujawnienie prawdy. Informacje prywatne przynoszące szkodę drugiemu człowiekowi, nawet jeśli nie zostały powierzone w tajemnicy, nie powinny być ujawniane bez poważnej i proporcjonalnej przyczyny. Każdy powinien zachować należytą dyskrecję wobec prywatnego życia innych ludzi. Osoby odpowiedzialne za przekaz informacji powinny zachowywać właściwe proporcje między wymaganiami dobra wspólnego a poszanowaniem praw indywidualnych. I dalej, ingerencja środków społecznego przekazu w prywatne życie osób zaangażowanych w działalność polityczną lub publiczną powinna być potępiona, o ile narusza ich intymność i wolność. To tyle o poszanowaniu prawdy, o tajemnicy. Zachowaniu tajemnicy. A teraz posługiwanie się środkami społecznego przekazu, czyli radio, prasa, telewizja, internet, książki i tak dalej. We współczesnym społeczeństwie środki społecznego przekazu odgrywają wyjątkowo ważną rolę w informowaniu, rozwoju kultury i kształceniu. rola ta wzrasta w związku z postępem technicznym. Bogactwem i rozmaitością przekazywanych wiadomości, wpływem wywieranym na opinię publiczną, ta rola wzrasta coraz bardziej. Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu winna pozostawać w służbie dobra wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności. Sobór Watykański II w dekrecie o środkach społecznego przekazu mówi między innymi: właściwe wykorzystanie tego prawa wymaga jednak, aby przekaz był zawsze prawdziwy co do swego przedmiotu oraz integralny przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości. Ponadto co do sposobu przekazywania, wiadomość powinna być godziwa i stosowna, to znaczy święcie respektować prawa moralne oraz prawa należne człowiekowi i szanować jego godność zarówno w gromadzeniu, jak i publikowaniu wiadomości. Jest rzeczą konieczną, by wszyscy członkowie społeczeństwa wypełniali swoje obowiązki sprawiedliwości i miłości również w tej dziedzinie środków społecznego przekazu. Za pomocą tych środków niechaj przyczyniają się także do kształtowania i rozpowszechniania słusznej opinii publicznej. To wszystko Sobór Watykański II tam mówi. Solidarność jawi się jako konsekwencja prawdziwej i słusznej informacji oraz swobodnej wymiany myśli, które sprzyjają poznaniu i poszanowaniu drugich. Środki społecznego przekazu, tak zwane mass media, tak były też nazywane, mogą doprowadzić do pewnej bierności u odbiorców, czyniąc z nich konsumentów niezbyt czujnych na to, co słyszą i widzą. Odbiorcy powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku do mass mediów. Powinni kształtować w sobie światłe i prawe sumienie, by łatwiej opierać się niegodziwym wpływom. Już z tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne za prasę, za media mają obowiązek przy rozpowszechnianiu informacji służyć prawdzie i nie obrażać miłości. Powinny starać się, by szanować z równą troską istotę faktów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny uciekać się do oszczerstw. A władza publiczna ma w tym zakresie szczególne zobowiązanie ze względu na dobro wspólne. Jest bowiem powinnością tej władzy zgodnie z jej zadaniem bronić i strzec prawdziwej i słusznej wolności informacji. Ogłaszając ustawy i czuwając nad ich stosowaniem, władze publiczne powinny zadbać o to, by złe używanie środków społecznego przekazu nie spowodowało poważnego zagrożenia dla moralności publicznej i rozwoju społecznego. Powinny karać naruszenie praw każdego do dobrego imienia i do tajemnicy życia prywatnego. Uczciwie i w stosownym czasie powinny podawać informacje, które dotyczą dobra ogólnego lub są odpowiedzią na uzasadnione niepokoje ludności. I nic nie może, proszę Państwa, usprawiedliwić uciekania się do fałszywych informacji, by manipulować opinią publiczną za pomocą środków społecznego przekazu. interwencje władzy nie mogą godzić w wolność jednostek i grup. A z moralnego punktu widzenia należy potępić istniejącą w państwach totalitarnych plagę systematycznego fałszowania prawdy. Za pomocą środków społecznego przekazu państwa te chcą politycznie zdominować opinię publiczną. Manipulują oskarżonymi i świadkami w procesach publicznych i dążą do umocnienia swej tyranii, zwalczając i tłumiąc to wszystko, co uważają za przestępstwa ze strony opinii publicznej. Dużo byłoby tutaj jeszcze mówić, dyskutować. Niesamowite są te sprawy. Mamy, zobaczcie Państwo, jak mamy wiele do zrobienia, żeby ukształtować właściwego człowieka, człowieka prawdy. Człowieka prawdy. W komunizmie były takie gazety. Pamiętam jako chłopak. Prawda moskiewska, ja prawda. Komsomolska, ja prawda. No, nie prawda, tylko komsomolska prawda. Moskiewska prawda. Były takie gazety w Polsce też, w kioskach. I wiedzieliśmy, że jeżeli to nie jest prawda, kłamstwo, to nieraz tak śmialiśmy się, jaka to prawda. Także, co to jest prawda? Prawda jest to zgodność rozumu z rzeczywistością. I mamy prawo do prawdy, ale mamy prawo też do tajemnicy, mamy prawo do życia prywatnego, do życia intymnego i o takich sprawach nie wolno informować, a już nigdy nie wolno kłamać. Zobaczcie Państwo, jeżeli kłamstwo ktoś powie sam jeden, gdzieś w swoim towarzystwie, jak to naprawić później? Bo to kłamstwo może się rozszerzać, tamci podadzą dalej. A jeżeli powie się w mediach, w internecie, jeżeli to kłamstwo rozszerza się w telewizjach, rozszerza się w radiach, w książkach, to kłamstwo napisane. I tu właśnie ta bajka o wiedźmach i dziennikarzu. Ta bajka, którą opowiedział błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, założyciel sióstr loretanek, wielki apostoł przez media, przez słowo drukowane wtedy, bo nie miał możliwości jeszcze innych. Stąd siostry loretanki, ich celem jest właśnie też to słowo, szerzenie apostolat przez media. Właśnie mówił, że poszedł do piekła, w tej bajce poszedł do piekła dziennikarz i poszedł do piekła morderca. Jakiś przestępca, powiedzmy. I tam smażą się w tej smole, ale ten dziennikarz coraz bardziej cierpi i te wiedźmy nad nim tam szaleją. I on później patrzy, że ten przestępca nie. I skarży się do tego naczelnego diabła, który tam rządził. Tak, skarży się, no jak to? Ja tylko pisałem, ja tak cierpię, a on morderca, przestępca. I tak, widzisz, tak, ale ty, co coś napisałeś, to pracuje dalej. I rozszerza się ten błąd, twoje kłamstwo. Ta krzywda potęguje się jeszcze bardziej. Właśnie, proszę Państwa, tak. Właśnie media. właśnie słowo wypowiedziane, słowo napisane. Ono może zabić bardziej jeszcze niż jakaś broń, niż jakieś czy zabicie jakimiś narzędziami. Ono zabija ludzi, zabija dobre imię. I teraz przejdę na Radio Maryja. Proszę Państwa, nie zapomnę tego, gdy radio zaczynało się, ono było może już z rok, poznałem takiego księdza Filipa Szwajcara, u moich przyjaciół poza Polską, którzy byli i są do dzisiaj bardzo dobrymi katolikami. Bardzo im zależy na Kościele, na Ewangelii, bardzo poważnie traktują wiarę. I przyjechali do mnie tutaj, właśnie taki świecki, później ten świecki został księdzem z tej rodziny i przyjechał ksiądz Filip. Akurat wszedłem sobie do tej małej naszej kapliczki, domek był taki mały, to był jednorodzinny domek, dwupokojowy, z kuchnią, o taki domek. Tak, tu już zaczynaliśmy to radio. I ja wszedłem do kapliczki, tam Matka Boża Fatimska jest, Najświętszy Sakrament oczywiście. Ta statua Matki Bożej, z którą przyjechałem do radia, jeszcze zanim się rozpoczęło. I no, klęczałem, bo ciężko było. Tu przychodziłem do tej kaplicy, wiemy, że do Pana Jezusa przychodzimy. Powinniśmy codziennie przychodzić, codziennie się modlić, to całe życie uczynić modlitwą. Ale przychodzimy w tych ciężkich chwilach, takie były ciężkie chwile, klęczę. I usłyszałem, że ktoś wszedł do kaplicy. I uklęknął chyba, gdzieś tam został. I odzywa się i mówi do mnie, słyszę, a to ksiądz Filip mówi, ten Szwajcar mówi, Tadeusz, oni cię zabiją. Ja nie pytałem, kto to oni i dlaczego, czy jak, tylko jakoś tak mi wtedy, tam klęczę przed Najświętszym Sakramentem, przed tą statuą Matki Bożej, mówię, a w jaki sposób? A on mówi, przez media. Odbiorą ci dobre imię. Oni ci tego nie darują. Tego właśnie, że tego Radia Maryja, że ono powstanie, że powstanie taki głos. Że powstanie głos prawdy, głos ewangelizacyjny. I mówi tak, ja ich dobrze znam. Moja mama mogła przyjąć chrzest dopiero, gdy skończyła 21 lat. Była pełnoletnia tam u nas. A dziadkowie się wyparli nas. Oni byli w tych strukturach. W tych strukturach. O tych ludziach, w tych strukturach powiedział właśnie ksiądz Filip. Oni. Oni. I widzimy, jak działają. W systemy totalitarne niby odeszły. Niby odeszły, ale są dalej przejawy takiego działania. Są działania, które no, można powiedzieć, stosowały te systemy totalitarne. I tu są właśnie to działanie przez media. Odbieranie dobrego imienia. I tak jest w Polsce w dużej mierze. Zauważmy, kto przejął media. Gdy były te przemiany u nas, to jak to się działo? Ludzie uwierzyli, ludzie zorganizowali się. W Solidarności było ponad 10 milionów ludzi. W PZPR-ze było zapisanych chyba z 2 miliony ludzi. Dużo ludzi przeszło, różnych agentów do Solidarności, żeby to rozbijać. I widzimy, co zrobili, prawda? A później przyszła prywatyzacja, tak się to nazywało, a to było rozkradanie dobra wspólnego, niszczenie. To był taki skok, to mówiło się skok na kasę, skok na własność publiczną. Tak było. Nigdy to nie zostało rozliczone, naprawione. I skok na media. Na media. Gazety, radia, telewizje. A katolicy nie byli do tego przygotowani, Kościół katolicki w Polsce. Bo tak to były przecież środki duże, żeby powstały takie media. To potrzeba na to środki, środki finansowe. Trzeba kupić sprzęt i tak dalej. Trzeba ludzi zatrudnić, ale trzeba mieć też ludzi. A ludzie nie byli przygotowani w uczelniach do prawdziwego dziennikarstwa. To były przygotowania do propagandy, do manipulacji. I długo jeszcze będziemy z tego wychodzić. My wszyscy musimy rozumieć potrzebę prawdy i robić wszystko, żeby ta prawda była. Trzymać się przykazań, trzymać się nauki Pana Jezusa. Nigdy nie kłamać, nie robić krzywdy drugiemu przez media.